że na samą myśl, kiedy wraca do tych chwil, kiedy myśli o mnie, to robi mu się ciepło na sercu. Kiedy pomyśli, że zrobiłem to i to, to się uśmiecha i stwierdza, że rzeczywiście podobało mi się to, podoba mi się to. Oczywiście sięgniemy do Biblii, bo tam jest źródło odpowiedzi. Co takiego jest, co takiego sprawia przyjemność Bogu? Otwórzmy list do Rzymian. List apostoła Pawła do Rzymian, 12 rozdział. Dwunasty rozdział, pierwszy werset. Rzymian 12:1. I to jest napisane tak. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Jeszcze będziemy wracać do tego fragmentu, ale to jest coś takiego powiedziane, prawda, że to coś, ta sprawa, ta ofiara jest jaka Bogu? Miła, przyjemna. A więc jeżeli zastosujemy w życiu ten werset, zdiagnozujemy, co to jest tak naprawdę, co to znaczy, o czym apostoł Paweł tutaj mówi, to jeżeli w ten sposób będziemy żyć i w ten sposób będziemy postępować w królestwie naszego Króla, to będzie to przyjemne i miłe, powiedziane, tak? Miłe naszemu Bogu. Zresztą o tym, że coś jest miłe i przyjemne, jest wiele razy mowa w Biblii. Ja osobiście uważam, nie musicie się z tym zgadzać, ale to jest mój osobisty pogląd, jak czytam Biblię, że Bóg ma węch. Ale nie musicie się z tym zgadzać, ja tak uważam. W liście do Filipian, do Filipian, jest napisane w 4 rozdziale 18 wersecie tak. Paweł mówi tutaj o tym, że on dostał taką zapomogę od zboru z Filipii, prawda? Może jeszcze 17, żebyśmy zrozumieli kontekst. Albo i 16 jeszcze. Bo już do Tesaloniki i raz i drugi przysłaliście do mnie zapomogę. Nie żebym oczekiwał daru, ale oczekuję plonu, który obficie zaliczony będzie na wasze dobro. Poświadczam zaś, że odebrałem wszystko, nawet więcej niż mi potrzeba. Mam wszystkiego pod dostatkiem, otrzymawszy od Epafrodyta wasz dar. Przyjemną wonność, ofiarę mile widzianą, w której Bóg ma upodobanie. Znowu jest powiedziane, prawda, że zobaczcie, że przyjemną wonność, przyjemny zapach, którym Bóg się rozkoszuje. Ale znowu też, co ciekawe, jest o tej przyjemności napisane w kontekście czego? Ofiary, tak? Ciekawe, że w Rzymian 12:1 było też napisane, składajcie swoje ciała na ofiarę. I to jest przyjemny zapach, coś przyjemnego dla Boga. Tutaj też zobaczcie, że ta przyjemność znowu jest połączona z ofiarą. I do tego zmierzam też. I jak studiowałem sobie ten temat, ja nie powiem, że studiowałem go wczoraj, tam przedwczoraj, to studiuję trochę po prostu ten temat, gdzieś chodzi ten temat za mną. Ktoś powiedział kiedyś, że kazanie kaznodziei to tak naprawdę to jego dotychczasowe życie. Coś w tym jest. Myślę, że jeśli przestudujemy jeszcze te fragmenty, które później będziemy czytali, to okaże się, że to, co my uznajemy za przyjemność, to, co my uznajemy za coś komfortowego, dobrego, bo kiedy myślimy o przyjemnościach, to myślimy o pozytywnych rzeczach. Niekoniecznie w Bożej perspektywie, z Jego punktu widzenia, jeśli chodzi o nasze życie, może być przyjemne. Już zobaczcie, że samo połączenie słów przyjemny zapach i ofiara trochę nie gra, prawda? Jest jakiś zgrzyt z przyjemnym zapachem, wiecie, taki zapach, perfum i jednocześnie jest jakaś ofiara, jest jakaś śmierć. Coś tutaj zgrzyta, ale to właśnie dlatego, że na styku wieczności, na styku Królestwa Bożego i na styku naszego życia, na styku naszej przyjemności, Bóg stawia coś takiego jak krzyż i Bóg postawił coś takiego jak krzyż. I w momencie, kiedy ten krzyż się pojawia w naszym życiu, to on dokonuje takiego, jak apostoł Paweł mówi, mocnego przecięcia między tym, co jest duszewne, a między tym, co jest duchowe. W duszewności właśnie człowiek składa się z duszy, z przyjemności, z odczuwania pewnych rzeczy. Natomiast kiedy przychodzi Słowo Boże, kiedy przychodzi objawienie, bo to chodzi apostołowi Pawłowi. I dzisiaj jestem przekonany, mam nadzieję, że Bóg dokona w nas jakiegoś przełomu i oświeci nas po raz kolejny. I Słowo Boże gdzieś wszednie w nas to, co jest właśnie duszewne i duchowe. I zobaczymy, co to znaczy przyjemność dla Boga, a co znaczy przyjemność dla nas. I czym jest przyjemność w oczach Bożych. I czy ona rzeczywiście zawsze jest w otoczeniu taka przyjemna i pozytywna, jakby się nam mogło wydawać. Bo coś przyjemnego kojarzy nam się zawsze z czymś dobrym. Tak jak powiedziałem, może coś, co daje nam satysfakcję. Ale być może jest tak. I zobaczymy, że to, co jest przyjemne dla Boga w naszym życiu, niekoniecznie musi być przyjemne w odczuwaniu przez nas. I chciałbym, żebyśmy przeszli do Księgi Kapłańskiej. To jest trzecia Księga Mojżeszowa. W Biblii Tysiąclecia to jest nazwana kapłańska. I tutaj jest opisana ta ofiara, o której mówi apostoł Paweł w 12 rozdziale listu do Rzymian. Ona jest tutaj szerzej opisana, jak to wyglądało w Starym Testamencie. Ale chciałbym, żebyśmy, to jest od pierwszego wersetu będziemy czytać, pierwszy rozdział trzeciej Księgi Mojżeszowej, ale przeczytajmy 17, tak trochę od końca. Ja czasami lubię od końca czytać. A potem przeczytam oczywiście od początku. 17 werset mówi tak, już po tej całej ofierze. Skrzydła jej zaś na derwie, nie oddzielając ich od ciała, i spali ją kapłan na ołtarzu na drwach, które są na ogniu. Jest to całopalenie, ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. Znowu jest tak powiedziane? Ta cała ofiara, która tutaj jest opisana wcześniej, którą sobie przestudujemy, jest to ofiara, ten cały czyn, bo to nie chodzi tylko o zwierzę, nie chodzi tylko o ogień. Chodzi o ten cały czyn, o ten cały aspekt, o to poświęcenie, powierzenie czegoś Bogu. Tam też jest mowa o tym, o położeniu ręki na tej ofierze, o utożsamieniu się z Bożym Królestwem, z Bożymi sprawami, z Bożą świątynią. I ten akt posłuszeństwa jest podsumowany tym, że to jest zapach przyjemny Bogu. Więc jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek w swoim życiu, co zrobić, żeby moje życie było przyjemne Bogu, żeby to, co robię, było przyjemne Bogu, żeby Bóg czuł satysfakcję, kiedy patrzy na moje życie, to wprowadź w swoje życie te słowa, które będziemy za chwilę czytali. I przywołał Pan od pierwszego wersetu. I przywołał Pan Mojżesza i przemówił do niego z namiotu zgromadzenia tymi słowy. Zobaczcie, że to ustanawia sam Bóg w Starym Testamencie. Przywołał Mojżesza i mówi, jak będzie wyglądała ofiara, która się podoba Bogu. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, jeśli ktoś z was chce złożyć ofiarę Panu, to niech złoży ofiarę swoją z bydła rogatego lub z trzody. Zobaczcie, że tu jest Stary Testament, tak, że niech składa z ofiary lub trzody, a w Nowym Testamencie tam składajcie codziennie na ofiarę siebie, swoje ciała, prawda? No, to jest różnica między Nowym Testamentem a Starym Testamentem. I niech złoży tą ofiarę swoją z bydła rogatego lub trzody. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna, z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy Niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Potem zarżnie tego cielca przed Panem, a synowie Aarona kapłana ofiarują krew i pokropią tą krwią dookoła ołtarz, który jest u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie zdejmie skórę ze zwierzęcia ofiary całopalnej i pokroi ją na części. Synowie Aarona kapłani przyniosą ogień na ołtarz i ułożą dwa na ogniu. Następnie synowie Aarona kapłani ułożą owe części oraz głowę i tłuszcz na drwach, które są na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności jego zaś nogi obmyją wodą. Kapłan wszystko to spali na ołtarzu jako ofiarę całopalną, ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Jeżeli zaś jego ofiara ma być trzody z owiec lub skus na całopalenie, niech przyprowadzi samca bez skazy i zarżnie go przed Panem z boku ołtarza od strony północnej, a synowie Aarona kapłani pokropią krwią jego ołtarz dookoła, potem pokroi go na części i wraz z jego głową i tłuszczem ułoży je kapłan na dwach, które są na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności zaś i nogi obmyje wodą, kapłan wszystko to ofiaruje i spali na ołtarzu. Jest to całopalenie, ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. A jeżeli jego ofiara całopalna dla Pana ma być z ptactwa, to niech złoży swoją ofiarę z nagornic lub z gołąbków. Kapłan przyniesie ją do ołtarza, przekręci jej głowę i spali na ołtarzu, a krew jej wyciśnie na ścianę ołtarza. Wolę jej wraz z pierzem usunie i rzuci obok ołtarza od strony wschodniej na popieliska. Skrzydła jej zaś na derwie, nie oddzielając ich od ciała, i spali ją kapłan na ołtarzu na drwach, które są na ogniu. Jest to całopalenie, ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. Gdybyśmy mieli porównać świątynię, namiot izraelski z naszym tutaj miejscem zgromadzeń modlitwy, to u nas jest dosyć czysto i higienicznie i spokojnie w porównaniu z tym opisem, prawda? Zobaczcie, że jeśli chodzi o sprawianie przyjemności Bogu, oddawanie Jemu czci, oddawanie Jemu należnej chwały, jest to we wszystkich tych fragmentach, które przeczytaliśmy, jest to związane z jakimś bólem, z jakąś ofiarą, z krwią, ze śmiercią. Tak to pewnie wyglądało. Ja podejrzewam, że miejsce namiotu, tam gdzie mieszkał Bóg, to było miejsce obecności Bożej. Zgadzacie się, prawda? Potem w świątyni. To było miejsce obecności Bożej, można powiedzieć. To było najświętsze z najświętszych miejsc, które mogło być. A jednak to, co w tym najświętszym miejscu Bożej obecności sprawiało Bogu przyjemność, to ofiara. A ofiara to nie jest coś przyjemnego. To nie jest coś, co po prostu jest, co może się obejść bez bólu. Zobaczcie, jak tutaj to wyglądało. Tutaj było bardzo dużo krwi, bardzo dużo bólu. Tutaj było bardzo dużo poświęcenia ze strony tego, kto przychodzi do świątyni, bo to wyglądało tak, że ten człowiek, który przychodził i uznawał, że Bóg w Izraelu jest jego Bogiem i chce to pokazać. Chce swoim czynem pokazać, że on kocha swojego Boga. Przychodził i przynosił coś, co sprawiało mu przyjemność. Wiecie, to byli rolnicy, to byli farmerzy. Jeżeli rodziły się tam nowe cielęta, rodziły się nowe baranki, rzeczy, które mogły w gospodarstwie się naprawdę przydać i to cieszy, wyobrażam sobie, że to cieszyło jego oko. To było coś, co sprawiało mu przyjemność. Rolnikowi taką największą przyjemność sprawia co? To, kiedy to wszystko rośnie, prawda? Kiedy on zasieje, kiedy widzi, jak to rośnie, jak to rodzi kolejne owoce, jak jest w tym takie błogosławieństwo, prawda? A Bóg sobie zażyczył, że taki rolnik z Izraela musiał wziąć coś, co sprawiało mu przyjemność, co mogło jeszcze sobie pożyć, co kosztowało naprawdę dużo zachodu z jego strony. Dużo zachodu. Miał to położyć przed Panem na ołtarzu. Co więcej, położyć ręce na tej ofierze i zgodzić się, że to przestaje dla niego żyć. Że to jest właśnie, chciałem użyć tych słów, to jest ofiara. To jest ofiara. To znaczy, że ofiara oznacza to, że to już nie należy do mnie. Godzę się z tym, kładę rękę na tym. Kładę rękę na tym, co mogłoby żyć. Co mogłoby sobie jeszcze hasać, skakać tam i rodzić kolejne owce. Czy bydło. Ale godzę się z tym, że moje życie, i kładąc rękę pokazuje to w ten sposób, nie należy do mnie. Więc nie mam prawa decydować, co może żyć, z tego mam prawo czerpać przyjemność. Bo jedynym Panem, który może decydować o tym, co jest przyjemnością w moim życiu i co sprawia mi przyjemność, jest mój Król. I to jest ta woń. To jest ta woń. I to jest, słuchajcie, bardzo często w naszym życiu. Bardzo często to objawienie przychodzi do nas, kiedy okazuje się, że te rzeczy, które przechodzimy, one są koszmarne dla nas. Te sytuacje, w których jesteśmy, one mają ból, one mają krew. One nie wyglądają z zewnątrz, jak powiedzmy ktoś z zewnątrz na to patrzy. Ktoś, kto przechodził koło tego namiotu, kiedy to słyszał, kiedy to widział, kiedy czuł smród spalonego mięsa, to wydawać mu się mogło, że w tym nie ma nic dobrego. Pamiętam taką sytuację jeszcze jakieś 3 lata temu. Przechodziliśmy przez potworne rzeczy w naszej rodzinie, z żoną. W każdym aspekcie naszego życia. Zdrowia, finansów. To trwało przez 7 lat. Potworne rzeczy przechodziliśmy. W aspekcie zawodowym, w aspekcie finansowym, w aspekcie rozbicia relacji rodzinnych. Wszystkiego. Można by się było zastanowić, ja się sam zastanawiałem, co w tym jest pozytywnego w ogóle. Kiedy było trochę lepiej, a to było też tak, że jak już po prostu cała rodzina poszła spać, ja gdzieś tam trzeba się było trzymać, więc cały dzień człowiek zaciskał zęby, że potem jak już wieczór przychodził, mam taką kuchnię, gdzieś tam klękałem na kafelkach i po prostu wołałem do Boga, nie miałem siły, byłem też spaczony, pełen bólu i jakieś takie szukanie nadziei u Boga. Chwała Bogu, Bóg wszystko to obrócił. Ale potem po jakimś czasie, kiedy było trochę lepiej, żona moja miała taki sen i mówi, słuchaj Łukasz, takie słowo do siebie od Boga przez sen, że Bóg ci przypomina, że wtedy, kiedy klękałeś na tych kafelkach, kiedy przechodziłeś najcięższy czas, to Jemu to się najbardziej podobało. To była najprzyjemniejsza woń dla Niego. I sobie powiedziałem, to jest jakieś nielogiczne. To jest nielogiczne. I to się wydaje nielogiczne, słuchajcie. To się wydaje niehumanitarne. Kiedy patrzymy na to wszystko, to jest niehumanitarne z takiego ludzkiego punktu widzenia. Co to ma wspólnego z przyjemnością? Co to ma wspólnego z jakąś świętością i co to ma wspólnego z jakimś Bogiem? Zażynanie zwierząt i krew i ból i takie otoczenie i taki kontekst. Czy to nie mogłoby być wszystko przyjemniejsze? Czy to nie wszystko nie mogłoby wyglądać właśnie tak, jak to sobie wyobrażamy z przyjemnością? Chciałbym, żebyśmy otworzyli fragment listu apostoła Pawła, Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy Piotra. Piotr też wyjaśnia, Paweł też często wyjaśnia, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest, że znajdujemy się w sytuacjach, które mają tyle bólu dookoła, które mają tyle cierpienia, powodują tyle przerażenia wokół, a jednak jest w tym jakiś cel, jest w tym jakaś przyjemna woń, która unosi się do Boga. I Piotr mówi coś takiego w pierwszym rozdziale, 6 i 7 werset. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 6-7 werset. Weselcie się z tego, mimo że teraz na krótko, gdy trzeba, zacmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami. A żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Nie wiem, czy kiedykolwiek myśleliście o Bogu jako o jubilerze. Co daje największą przyjemność jubilerowi? Naprawdę takiemu arcybiskupowi, który naprawdę zna się na diamentach, zna się na klejnotach, wie, co jest naprawdę świetnie wygrawerowane i co jest naprawdę arcydziełem. Co mu to, co daje? Prawdziwe rzemiosło, prawdziwy klejnot, który został zrobiony, prawda? Jubilerski. Słuchajcie, Bóg jest jubilerem. I to jest Jego cel. Tamten namet był przejściowy. Tamte ofiary były przejściowe. Te doświadczenia też są przejściowe. Ale to wszystko czemuś służy. Czemu to wszystko służy? Żeby nasza wiara okazała się cenniejsza niż znikome złoto. Żebyśmy w oczach Boga, po Jego procesie, po Jego obróbce, w Jego oczach okazali się przepięknym klejnotem. A tym przepięknym klejnotem jest wiara. Wiara niezachwiana. Wiara, która jest gdzieś tam u proroka zdefiniowana, że choćby figi nie zakwitły, choćby drzewa nie wydały owocu, tak? A owce nie rodziłyby, to co tam jest napisane? Ja jednak będę się radował, ja jednak będę ufał Panu. To jest ten klejnot, to jest ta przyjemność, na którą chce patrzeć Bóg. I wiecie, myślę, że w Kościele jakieś nastąpiło pomieszanie pojęć. Nie wiem, czy to też widzicie, ale ja zauważam coś takiego, że człowiek jest w centrum wszechświata. Człowiek co chce? Żeby było mu przyjemnie, prawda? Chcemy, żeby było nam przyjemnie, żebyśmy to my odczuwali wszystko, te wszystkie pozytywne uczucia, pozytywne przyjemności. Wiecie, wkrada się to do Kościoła. W Kościele chcielibyśmy, żeby uwielbienie było takie, żeby co? Żeby mi było przyjemnie. Żebym to ja miał dreszcze, a jak będę miał dreszcze, to ja wtedy będę uwielbiał Pana. Czy to jest uwielbienie? Czy to jest uwielbienie? Uwielbienie wtedy, kiedy jest mi przyjemnie, kiedy jest dobra muzyka, kiedy są dobre światła, kiedy jest dobry nastrój i kiedy są jakieś dymy fajne i fajne otoczenie i piękna sala i wszystko jest super. A jak wszystko jest źle i dookoła jest rozpad i krzyk i żona choruje i dzieci chorują i nie ma nadziei i nie ma tych świateł i nie ma tego świetnego uwielbienia i nie ma tych świetnej muzyki. I gdzie jest ten klejnot? I choćby figi nie zakwitły i drzewa nie wydają owocu, a ja będę uwielbiał Pana, to jest ten klejnot. Bo tu nie o nas chodzi, tu chodzi o Boga. Tu chodzi o to, żeby Jemu było przyjemnie. Kiedy ludzie wchodzili do namiotu zgromadzeń, mogli zadawać miliony pytań, dlaczego tak to się odbywa. Dlaczego akurat Bóg, widzicie, powiedział to Mojżeszowi, że tak ma być. Nie zadawali takich pytań, po prostu przychodzili i tak robili. Bo słyszeli, że na koniec, jak tak zrobią, to Bóg powie: jestem zadowolony z Ciebie, bo pokazałeś, położyłeś ręce na tej ofierze, oddałeś coś, uznałeś, że to przestaje żyć dla Ciebie i godzisz się z tym, że to ja decyduję o Twoim życiu. W tym innym fragmencie, o którym czytaliśmy w liście do Filipian, to samo było odnośnie ofiary, ale innej ofiary. Oni coś stracili, bo oddali po prostu część swoich pieniędzy, część tego, co mieli, poświęcili to dla apostoła Pawła. Paweł był byście jedynym zborem, który pamiętał. Tak często jest. Ale byliście jedynymi. I tam jest napisane, że to ofiarę właśnie straciliście coś. Ale zyskaliście coś innego. Co zyskaliście? Przychylność Bożą, bo Bóg zerknął na to, spojrzał na to i zobaczył, że to jest przyjemny dar, bo coś straciliście. Uznaliście, że Jego Królestwo jest najważniejsze. I tu nie chodzi o naszą przyjemność. I uwierzcie mi, jak będziecie szli za Bogiem, spójrzcie na Dawida, który był serca Bożego.
na którego Bóg patrzył i powoływał się na niego i mówił, ja chcę, żebyście byli tak, tak jak jest Dawid. I wielokrotnie to się potem pojawiało ze serca Dawidowego. Co Dawid przechodził? Co musiał przejść w swoim życiu? Jakie ofiary, bo tak można powiedzieć, jaką ofiarę ze swojego życia musiał ponieść, żeby zyskać uznanie w oczach Pana? Spójrzcie na apostoła Pawła, ale spójrzcie na Jezusa, naszego mistrza. Jakakolwiek przyjemność po jego stronie? Ten, który nie miał gdzie skłonić głowy, bo nie miał własnego domu, a wszędzie był wzgardzony, nawet tam, gdzie się urodził, to był uznany za kogoś chorego psychicznie. Czy nie było tak? A potem był posłuszny i posłuszny do śmierci krzyżowej. I pomimo tego, że mógł wezwać legiony aniołów, nikogo nie wezwał, bo był posłuszny. To jest przyjemność? Jest. Ale dla jego ojca i dla jego pana to było przyjemne. Bo to była wola pana. I słuchajcie, to jest niesamowite. Jak się żyje z Bogiem przez jakiś czas, jak na początku wydaje ci się, że właśnie Bóg cię okrada z tych twoich przyjemności. Panie, przecież tyle przyjemności. To nie ma sensu. Dlaczego tutaj jest tak, a nie inaczej? Dlaczego to odciąłeś? Dlaczego to zabrałeś? Przecież to zwierzę jeszcze mogło pożyć. Jeszcze wydać ten plon mógł być jeszcze stukrotny. Boże, dlaczego? A potem się okazuje, że Bóg krok po kroku uczy cię, że ja cię, Łukasz, przed wiekami powołałem do życia w harmonii ze mną. Niestety wkroczył grzech w pewnym momencie w historii ludzkości i to wszystko rozwali. I ty nie wiesz, co jest twoją przyjemnością. Twoje egoistyczne przyjemności wydają ci się przyjemnościami, wydaje się, że one ci dają satysfakcję i spełnienie. Ale spróbuj innego życia i spróbuj poznać, na czym polegają moje przyjemności i co jest przyjemnością. Jak zaczniesz pełnić moją wolę i znajdować się w tym, co jest moją wolą, to zobaczysz, że zacznie ci to sprawiać przyjemność. I słuchajcie, tak jest. Tak jest, że jak odkrywamy, że Bóg chce, żebyś poświęcił czas innej osobie, nawet jak to cię kosztuje i to nie jest przyjemne, ale czujesz wewnętrznie, w takiej duchowej, wewnętrznej intuicji, że w jakiś sposób Bóg chce cię użyć z tą osobą. Nawet nie wiesz do końca, jak masz rozmawiać, czy też masz uśmiechnąć. Wielokrotnie też tak miałem, wy pewnie też jako doświadczeni chrześcijanie wielokrotnie mieliście takie sytuacje w swoim życiu, że was Bóg przynagał na przykład, że gdzieś tam do kogoś podejść, nie wiedzieliście nawet, że co będzie dalej. I okazywało się, że wystarczył jakiś uścisk, tam podziękowanie za coś tam, a okazywało się potem, że ten człowiek miał trudny tydzień, bardzo trudny tydzień. I Bóg chciał uwielbić się, pomóc temu człowiekowi. Chciał, żeby ten człowiek doznał odświeżenia. I potem się okazuje, ty to odczuwasz i wiesz, że Boże, jak to dobrze pełnić Twoją wolę. Jak to dobrze znajdować się w Twojej obecności. A co by było, gdybym wybrał coś innego? Gdybym wybrał swój komfort, gdybym wybrał swoje przyjemności. Jeszcze raz chciałbym, żebyśmy wrócili do listu do Rzymian, od którego zaczęliśmy, wersetu. To jest takie motto, zresztą apostoł Paweł apeluje tutaj, to jest apel, wezwanie. Jak gdzieś tam uczy się kaznodziejów, że zawsze na każdym kazaniu powinno być praktyczne zastosowanie. To jest. Ktoś was pytał w rezerwie, więc było praktyczne zastosowanie. Jak to zastosować w życiu swoim codziennym? I apostoł Paweł daje lekcję codziennego życia. Codziennego. I Paweł mówi, wzywam was. To jest taki apel. Wzywam was. Można powiedzieć, na miły był Bóg. Bracia i siostry w Otwocku. Przez miłosierdzie Boże chcę, żebyście codziennie składali swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą. Taki paradoks życiowy chrześcijański. Żywa ofiara. Z jednej strony martwe, z drugiej strony żywe. Z jednej strony mnóstwo bólu i braku komfortu, a z drugiej strony przyjemna wam dla Boga. To są takie
takie paradoksy i taki trochę zgrzyt. Nie jest to logiczne, prawda? Ale to jest prawdziwe i to jest Boże Królestwo. Codziennie żywa ofiara. To znaczy, co to znaczy w praktyce? To znaczy, że się zgadzam. Ten człowiek kładł rękę na ofierze. I on się zgadzał z tym. To nie było tak, że on tylko po prostu, wiecie, przyniósł, położył przed kapłanami, sobie poszedł do domu, jest odfajkowany. Właśnie bo było to nie chodziło, jak mówił wielokrotnie w Starym Testamencie, ja brzydzę się waszymi ofiarami, bo wy w ogóle się z tym nie utożsamiacie, nawet nie. On musiał poczuć to. On musiał poczuć, że to zwierzę było zażynane i to przy nim, że on się z tym zgadza. Ja tak samo muszę codziennie się zgodzić. Możesz sobie żyć swoim życiem, możesz się nie zgodzić. Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, może je zachować. Tylko tam jest napisane, że straci. A kto straci swoje życie, zachowa, zyska coś cenniejszego. Może się okazać, że właśnie w tym, co tracę, rodzą się te klejnoty wiary, piękny klejnot, który wielokrotnie będzie używany przez Boga ku Jego chwale. I to jest Jego cel podstawowy. Jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. I jeszcze drugi fragment, drugi werset. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Nie upodobniajcie się do tego świata. Świat myśli o przyjemnościach i to jest normalne. Normalne. Ja często też rozmawiam z ludźmi o ich przyjemnościach i w pracy, i gdzieś tam na salonie, jak jestem z kolegami. Ja też rozmawiam z nimi. Mają różne przyjemności i nie ma co się dziwić i rozmawiamy z nimi. Tylko to są ludzie, którzy żyją w innym królestwie. Oni nie zgodzili się na te zasady. My się zgodziliśmy. Nikt nas na siłę nie pchał. Sami zgodziliśmy się. Weszliśmy i poddaliśmy się pod porządek prawa Króla Jezusa Chrystusa i dlatego tak codziennie powinniśmy żyć. A powiem wam, że doświadczam tego w swoim życiu, że pozornie często wydaje się, że coś tracimy. Ale Jezus naprawdę to, co mówił, to było prawdziwe, że pozornie może coś tracisz. To będzie cię bolało. Będziesz może musiał się z wieloma rzeczami pożegnać. Kiedy przyjdzie Boże objawienie też, wiele rzeczy zostanie oddzielonych, takich, które były tylko z emocji, które, wiecie, wydawało nam się, że są wiarą, a okazywało, a później się okaże, jak przyjdą te doświadczenia może, które wypalają prawdziwy klejnot i tak grawerują na Boży styl, to się okazuje, że to, co wydawało nam się, że było wiarą, niekoniecznie było wiarą. Było na przykład naszymi emocjami albo intelektem. I ten proces musimy przejść. Także tego Wam życzę codziennie i żebyśmy gdzieś na końcu naszego biegu i w naszym życiu okazali się tym naprawdę prawdziwym klejnotem.